Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan redaktor Zbigniew Pakuła, redaktor naczelny Pisma Społeczno-Kulturalnego Miasteczko Poznań. Autor bardzo wielu artykułów, ale także książek o tematyce żydowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Anno.
Chciałam spytać pana, właśnie namawiając na rozmowę, powiedziałam, że będziemy mówić o dwóch wędrówkach. Jedna, która zmierza do tego, żeby znaleźć sobie miejsce, ale druga jest także wędrówką w głąb, bo człowiek się wtedy zmienia. Czyli o takich dwóch nierozerwalnych. I na to się pan zgodził. Ale kiedy zaproponowałam, żebyśmy przy okazji porozmawiali o relacjach między Żydami i chrześcijanami, odmówił pan, broni się pan przed tym tematem. Dlaczego?
Może nie bronię się, tylko to wynika chyba trochę z braku kompetencji. Gdybym miał te kompetencje, pewnie byłbym już biskupem, ale jeszcze nim nie jestem i nie będę.
A to nie jest domena Kościoła, interpretowanie.
Tak, jest mi to o tym dosyć trudno mówić. Też nie jestem religijny i ta jakaś kompetencja na przykład teologiczna jest mi dosyć obca. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie potrafię niczego powiedzieć, ani jednego zdania. To, co mi jakby przeszkadza albo obciąża i zniechęca do mówienia, to jest, no, to jest 2000 lat takiego chrześcijańskiego antysemityzmu. Bardzo o tym nie lubię mówić.
Nie przeszkadza, a fakt, że papież Jan Paweł II, papież Polak, modlił się w synagodze i powiedział, nazwał Żydów starszymi braćmi w wierze. Nie ma to dla pana żadnego znaczenia?
Ma znaczenie, ale chciałbym przypomnieć, że papież nie był tutaj pionierem, bo nasz wieszcz Adam Mickiewicz używał już tego sformułowania w składzie zasad opublikowane w Paryżu w 40-tych latach. Także Jan Paweł II był na pewno humanistą, był bardzo czytany, być może nawet powtarzał za Mickiewiczem, ale tego nie wiemy dokładnie.
Nie wiemy dokładnie, a te słowa o tyle tak są istotne, że były jednak wypowiedziane nie przez poetę, tylko przez głowę Kościoła. I ja w tym kontekście przytoczyłam właśnie słowa Jana Pawła II.
Myślę, że Mickiewicz nie mówił tego jako poeta. Skład zasad nie jest taki bardzo poetycki, ale właśnie jako publicysta, trochę polityk.
Tak, no ale jednak to lokuje go w określonej grupie i też mógłby powiedzieć, nie jestem biskupem, prawda, a zwłaszcza biskupem w Rzymu. Wobec tego pytanie, skąd się wzięło to zainteresowanie tematyką żydowską, bo nie od początku swojej drogi zawodowej to był taki wiodący do pana temat.
Skąd się wzięło? Z ciekawości. Kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem w Nowotomyślu, w Wielkopolsce, jeździłem często do mojej rodziny w Krakowskie. W Krakowie mieszkała najstarsza siostra mamy, a także do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Wadowic. To były rodzinne strony mojej mamy. I kiedy po wielu latach przerwy wróciłem z nadmorza, bo tam mieszkałem, tam założyłem rodzinę, wróciłem do Poznania, pojawiła się ponownie ta ciekawość, żeby teraz już dzieciakami jeździć. Z nadmorza było daleko, ale tu stąd z Poznania jeździć do Krakowa. I tak to się zaczęło i to przypadło na początek lat 90., kiedy też w Krakowie zaczęto organizować Festiwal Kultury Żydowskiej. I to nas wszystkich bardzo zaciekawiło, i dzieci, i żonę. I początkowo jeździliśmy prawie co roku, ale też jeździliśmy, zwiedzaliśmy. A przede wszystkim ja poznawałem ludzi.
No ale w jakimś momencie, przepraszam.
I pracując w Gazecie Poznańskiej, zacząłem robić materiały. I były to na początku materiały z krakowskimi Żydami, czy z galicyjskimi.
No, ale pisał pan też o poznańskiej synagodze, o tym miejscu, które jest konfliktowe. Jako
dziennikarz pisałem oczywiście o tematach lokalnych, o poznańskiej synagodze, o tym, jak ukradziono tablicę, którą ktoś tam zafundował z Ameryki i powiesił na basenie, czyli na synagodze. Także, ale ja nie pracowałem w dziale kulturalnym, tylko w dziale ekonomicznym. Także pani redaktor dobrze wie, jak to jest, że się wchodzi w pole kolegi od kultury i zawsze trzeba takie rzeczy było uzgadniać i negocjować. No, ale miałem w tym duże wsparcie dziennikarza Beryta. Myślę, że tutaj w Poznaniu wiele osób pamięta jeszcze Zdzisława Beryta, wybitnego dziennikarza kulturalnego.
Który był inspiracją, ale nie, może nie tyle inspiracją, ile kimś, kto rozumiał taką pasję.
On rozumiał, to był starszy kolega, który przeszedł Oświęcim, który miał bardzo bogate takie doświadczenia wojenne, działał w konspiracji, tak jak mówiłem, przeszedł Oświęcim, no i doskonale rozumiał. I moje zainteresowanie, sam też zresztą pisał na te tematy.
To on pomagał panu odnaleźć bohaterów, czy sam pan ich szukał? Bohaterów swoich tekstów, ale także swoich książek.
Bohaterów poznańskich pomogli mi odszukać właściwie Żydzi krakowscy, z którymi się zaprzyjaźniłem, ale także zacząłem spotykać Żydów poznańskich w Poznaniu. Początek lat 90. sprawił, że oni mogli przyjeżdżać swobodnie dosyć już do Polski i zdarzały się wizyty kogoś, czasem to były wizyty, pierwsze wizyty po wojnie, no a czasem były to takie wizyty osób, które emigrowały w późniejszych latach, na przykład w latach 60. do Izraela czy do innego kraju.
To może uporządkujmy, bo dotknął pan sprawy emigracji Żydów z Polski. Były takie cztery etapy, ale najczęściej mówi się o wyjazdach tuż po wojnie i w 68 roku. Ale to nie wyczerpuje informacji o migracji Żydów.
Och, emigracja zaczęła się od czasu zburzenia Jerozolimy.
No tak, no to wiemy. 40 lat wędrówki. Tak. Ale mówimy o czasach nam bliższych.
Tak. Natomiast chyba warto się troszeczkę jeszcze cofnąć, bo te wyjazdy rozpoczęły się na dosyć masową skalę pod koniec XIX wieku. Zaczęła przez Europę, przechodziła fala pogromów, która sprzyjała emigracji, oczywiście nie tylko emigracji do Palestyny, ale także no głównie do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki. Natomiast nas tutaj i o czym ja opowiadałem, to dotyczy emigracji ludzi, których jeszcze spotkałem żywych, a więc ludzi, którzy emigrowali przed wojną, w latach 30., no i po wojnie, zaraz po zakończeniu wojny, także w latach 56-57 i w marcu, po marcu 68.
A przed wojną Żydzi...
Przed wojną to jest
właśnie, bo to jest taka ciekawa historia związana ze Zbąszynkiem, prawda?
Tak, ze Zbąszynkiem i ze Zbąszyniem. Ciekawe są tutaj... Ona jest o tyle ciekawa, że jest taka duża paralela między tym, co się obecnie w Polsce dzieje, a tym, co się zdarzyło w 1938 roku na granicy polsko-niemieckiej.
Przepraszam, tym, co się obecnie w Polsce dzieje, czyli mówi pan o przyjmowaniu uchodźców
tak.
I organizowaniu dla nich pomocy.
Tak, w 1938 roku, pod koniec października, Niemcy wyrzucili ze swojego kraju Żydów z polskimi paszportami. Byli to Żydzi, którzy wyjeżdżali do Niemiec i mieszkali tam bardzo często już od wielu lat, kiedy jeszcze nie było państwa polskiego. Niektórzy, tak? Którzy nie zawsze mieli uregulowane sprawy tam obywatelstwa, sprawy tak, papierów, jakieś tam urzędowe takie sprawy. I oni Niemcy, terror w Niemczech, narastał antysemityzm i postanowili wyrzucić wszystkich Polaków, wszystkich polskich Żydów. Zrobili to w ciągu dwóch dni, 28-29 października. Dowieźli ich do Zbąszynka, do granicy, wyrzucili z pociągów i przepędzili, poganiając kolbami, strzelając, no, robiąc taką atmosferę strachu wokół, przepędzili do Zbąszynia. I wtedy w tym Zbąszyniu, nagle w miasteczku, w którym mieszkało około 6 tysięcy osób, pojawiło się 7 tysięcy Żydów. Oblicza się, że nawet przez to miejsce przeszło 9 tysięcy. No ale bądźmy przy tej liczbie 7 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby w Poznaniu, które liczy, no powiedzmy teraz 500 tysięcy, pojawiło się w ciągu jednego czy dwóch dni kolejnych 500 czy nawet 600 tysięcy osób. Jaka to była skala problemu dla tej małej społeczności zbąszyńskiej?
Ale do Polski przyjeżdżali, bo dotknął pan sprawy Ukrainy, więc może warto powiedzieć, do Polski przyjeżdżali też Żydzi z Ukrainy.
Tak, to przyjeżdżali, to jest dosyć ciekawe.
Kiedy to było?
Zaczęli przyjeżdżać, to znaczy po wojnie przyjeżdżali. Mhm. Byli to repatrianci i nagle w Poznaniu, czy w Polsce w ogóle pojawili się Żydzi, którzy mieszkali do czasu wybuchu wojny i którzy ocaleli dzięki temu, że byli na wschodzie, że byli gdzieś tam głęboko w Rosji. Zaczęli przyjeżdżać do Polski, zaczęli się osiedlać i dużą grupę Żydów możemy z tamtych terenów możemy spotkać w Poznaniu powojennym. Czasem było tak, że oni przyjeżdżali pociągami na Dolny Śląsk, bo tam przychodziły pociągi z repatriantami, a później po jakimś czasie rozglądali się, gdzie się urządzić i wielu z nich przenosiło się między innymi do Poznania. I tak w Poznaniu pojawiła się cała grupa, dosyć duża grupa osób urodzonych w Drohobyczu, w Łódzku, we Lwowie. No i tak się trochę to koło historii zamknęło.
Gdyby pan mógł spróbować, może nie zbudować jakiś model, ale opisać najogólniej proces asymilacji. Czy my, ludzie, z którymi się pan spotykał, do tych bohaterów jeszcze wrócimy, ale czy oni, opowiadając o swojej wędrówce i odnalezieniu nowego miejsca, no, wcześniej byli związani z innym miejscem, jak wspominali ten proces adaptowania się do nowych warunków?
Mówimy o Polsce, czy mówimy o Izraelu?
No, mówimy w różnych miejscach. Tak. Mówimy o tym, że jak ludzie wędrują, no to wędrują z innego miejsca do innego. To nieważne, gdzie są. Ważne, że muszą sobie szukać nowego miejsca.
Żydzi poznańscy, którzy tu zamieszkali w okresie międzywojennym, nie byli Żydami, którzy ich rodzice nie byli Żydami, którzy tu mieszkali od 100 czy 200 lat, tylko przyjeżdżali gdzieś w połowie lat 20. w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, pracy, lepszych interesów. Przyjeżdżali do Poznania ze wschodniej Wielkopolski i ze wschodniej Polski. Byli więc to Żydzi z Koła, z Konina, ale także z bardzo odległych miejsc, jak na przykład nawet ze Żmudzi, czy z Białegostoku, czy z Lubelszczyzny. Te osoby, które ja spotkałem, które miałem szczęście spotkać, to była cała grupa właściwie międzywojennych takich osiedleńców, bez korzeni. Kiedy się ich pytałem o ich rodziców, o ich dziadków, to opowieść uciekała z Poznania w zupełnie inne miejsca.
A czemu Poznań był taką, nie powiem Mekką, bo aż tak wielu Żydów tutaj nie było, ale czym przyciągał Poznań?
No, taką chyba dosyć dobrą opinią, chociaż ona jest dwuznaczna, bo z jednej strony Poznań był pokazywany jako jedno z najbardziej antysemickich miast, ponieważ to była siedziba tych wszystkich sił narodowych, a z drugiej strony miał tam trochę chyba niemiecki paszport i taką opinię, że tutaj jest porządek, że tutaj się robi dobre biznesy, że tu ludzie są nauczeni pracy, kultu pracy. Chyba poznaniacy sobie też zasłużyli na taką dobrą opinię. Chociażby tą pracą, tym społecznikowstwem, zakładaniem kas, prawda, pożyczkowych i tak dalej, i tak dalej. To cała historia taka bardzo...
No, którą znamy czasów...
Którą znamy. No jest też ciekawe to, że na przykład takie elity poznańskie kształciły się, wtedy, kiedy jeszcze nie było państwa, kształciły się głównie na uniwersytetach niemieckich. Nikt tutaj raczej nie jeździł na Uniwersytet Jagielloński czy do Warszawy. Rodzice posyłali swoje dzieci na uniwersytety niemieckie, także sobie też cenili pewien stan umysłowy, jaki panował po tej stronie Wielkopolski.
Wybrał pan jako dedykację muzyczną dla słuchacza, ale także pewnie ze względu na siebie, dwa utwory. Poprosiłabym, żeby pan je wprowadził, pierwszy z nich, bo ja, szczerze mówiąc, nie potrafiłabym chyba tego zrobić.
Też nie bardzo umiem opowiadać o muzyce, ale to są utwory, które z hebrajskiego nazywają się nigun. W jakiejś tam liczbie nogi mówimy nigunim. I są to takie melodie nucone bez tekstu. Chodzi o to, że będzie uszta szabatowa. Jest taki moment, na jej początku, że zanim zaczniemy spożywać wino, zanim przejmiemy się chałką, to trzeba dokonać rytualnego obmycia rąk. I między tym rytualnym obmyciem rąk a rozpoczęciem wieczerzy jest chwila przerwy. Jeżeli osób uczestniczących w kolacji szabatowej jest dużo, to ona, zanim wszyscy umyją ręce, obmyją, to trochę trwa. A chodzi o to, żeby ten czas pomiędzy tym wypełnić muzyką. I jest taki zwyczaj, że nie można śpiewać tekstów. I tak powstały, tak się narodziły Nigunim, nucone melodie bez tekstu. Najczęściej nuci je cała rodzina. One są też bardzo przypisane i bardzo popularne tym hasyckim kręgom żydowskim, a więc wschodniej Polsce. Są bardzo, bardzo melodyjne.
Posłuchajmy fragmentu.
Przystanek życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest Zbigniew Pakuła, redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego Miasteczko Poznań. Wracamy do tematyki, która Pana pasjonuje i dzięki której powstało wiele artykułów, ale także książek. I fragment jednej z nich chciałabym teraz przeczytać. To jest fragment książki Poznań, mein Heim. Historia Barucha Bergmana. Gdyby nie wybuchła wojna na Ukrainie, to wybrałabym zupełnie inne fragmenty. Ale to mnie zobligowało, właściwie chyba nawet zdeterminowało w jakimś sensie, że przeczytam Państwu i oczywiście Panu również kilka zdań. Rabin Sender był nadzwyczajnym człowiekiem, łagodnym, cierpliwym i zawsze uśmiechniętym. Mieszkał przy ulicy Żydowskiej w gmachu fundacyjnego schroniska imienia Salomona Latza. Zajmował mieszkanie na pierwszym piętrze nad biblioteką Bet HaMidraszu. Przyjechał do Poznania w maju 1929 roku. Gdy do Poznania wkroczyli Niemcy, rabin nie wyjechał z miasta. wiedział, że jest potrzebny i ci Żydzi, którzy pozostali, muszą mieć duchowego przywódcę. W połowie listopada Niemcy zabronili Żydom zmiany miejsca zamieszkania i odebrali prawo swobodnego poruszania na obszarze kraju Warty. Po kilku kolejnych tygodniach nakazano wszystkim stawić się 11 grudnia o godzinie 8 rano w obozie przejściowym w dzielnicy Główna i tego dnia bramę obozu przekroczyło ponad 800 Żydów, których ulokowano w baraku numer 1. Byli wśród nich Dawid Sender z żoną i synkiem. I jest jeszcze jeden fragment, znacznie krótszy, mianowicie pana bohater, pana książki mówi: chciano mnie wysłać do Moskwy, do szkoły wojskowej, ale wtedy mama, która wróciła z Niemiec i w Poznaniu odnalazła kartkę z moim adresem, powiedziała do mnie: czyś ty zwariował? Nie znasz Rosjan? A ja ich dobrze pamiętam. Proszę, nie jedź. Nie dziwi się pan pewnie, że wybrałam te fragmenty, ale wybrałam je dlatego, żeby zapytać o dwie kwestie. Po pierwsze, o przywództwie. Taka analogia między tym, co dzisiaj mamy na Ukrainie. Prezydent Zełenski nie opuszcza Ukrainy, miał taką szansę i nie wyjeżdża. Czy to jest zapisana taka, nie wiem, może w pewnym sensie ponadczasowa właściwość człowieka, który jest przywódcą duchowym, że nie potrafi i nie chce opuszczać tych, z którymi jest związany, którzy na niego liczą? Czy to są zupełnie inne motywacje?
Myślę, że tak, ale że to dotyczy jednak nie wszystkich. Mamy przywódców, którzy uciekają, prawda?
Tak, ale my mówimy tutaj o takim, o duchowej więzi. Tak. No właśnie, i teraz pytanie, czy Zełenski również czuje się tak bardzo duchowo? My tylko możemy gdybać.
Możemy spekulować.
Tak,
tylko,
tak.
Wydaje się nam, że tak, prawda? Ale czy tak jest na pewno, tego do końca nie wiemy. I czy, nie wiem, czy w podtekście jest też takie pytanie o taką solidarność motywowaną też trochę jego tożsamością żydowską.
Tak, mówię o Zełenskim.
Tak, tak.
No, to jest pytanie,
Może tak jest. On teraz niewiele o nim tak naprawdę wiemy, chociaż...
Ale to wiemy, że jest Żydem,
tak,
to wiemy.
Tak, i zaczyna o tym też opowiadać, bo widziałem w telewizji taki materiał, w którym opowiadał o swoim dziadku, o swoich rodzicach a z drugiej strony mamy też jakieś nieporozumienia, chyba największe, którego które spotkały go, kiedy przemówił do Knesetu.
No tak.
Także to taki jest trochę paradoks.
No właśnie.
Tak. No, ale to jest tak nam bardzo trudno z daleka rozstrzygnąć.
Tak, ale, tak, ale widzimy jednak, że reakcja Izraela była nie taka, na jaką pewnie czekał Zełenski, ale na taką, jaką czekaliśmy także my.
Tak, tak, tak. Trudno nam to oceniać. No, mówi się, że niezbyt zręcznie sformułował pewne tezy. No jest na pewno tak, że wrażliwość Izraelczyków na...
Jest wyjątkowa.
Na Holokaust jest właśnie wyjątkowa.
Tak, ale też trzeba przyznać, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina i prezydent Ukrainy, to zwracanie uwagi na niezręczność sformułowania jest wyjątkowo małostkowe i niehumanitarne.
Tak, ale tego, chyba nawet tego samego dnia, czy jakoś może dzień wcześniej dojechał cały szpital z wyposażeniem na Ukrainę z Izraela. I co ciekawe, też ten motyw podróży, o którym mówimy, no podróży, ucieczki, dotyczy także Izraela, bo wielu Żydów z Ukrainy aktualnie przemieszcza się nie tylko do Polski, ale także ucieka do Izraela. No też właściwie już tylko w jedną stronę, bo jak tam dojechali, to już raczej nie wrócą na Ukrainę.
Ukraina i Ukraińcy i Żydzi mają tę wspólną cechę, chociaż może ktoś pomyśli, że ja się tak na siłę doszukuję analogii, ale ja ją widzę. Jednym i drugim odmawia się prawo do tożsamości w pewnym sensie i do ziemi, do miejsca, bezpiecznego miejsca. I stąd moje pytanie, moje zaproszenie, że mówimy tutaj o takiej wędrówce, która zmusza ludzi do szukania nowego miejsca na ziemi, ale też zmienia ich, bo to jest wędrówka w głąb siebie samego. Czy, jak pan tłumaczy na przykład fakt, że po takich doświadczeniach, jakie mieli Żydzi, po 1945 roku część z nich jechała do Niemiec, a matka, bohatera pana książki, przestrzega go przed Rosją. Jak wytłumaczyć to? Bo przecież doświadczenia...
Myślę, że to się da wytłumaczyć po prostu. Trzeba pamiętać, że te Niemcy to była wtedy amerykańska strefa okupacyjna i że te obozy to były obozy prowadzone jednak przez Amerykanów. I to były tak zwane obozy dypisowskie, przejściowe, w których oni czekali.
Czyli ufali temu, że te obozy rzeczywiście będą
że to są
pod...
Tak, one są w strefie amerykańskiej, zarządzane przez Amerykanów.
Ale to był, przepraszam, naród tak doświadczony, że ta nieufność jest wpisana, chociażby widać to w tej reakcji na przemówienie Zeleńskiego, prawda? Tak. A mimo to ufali Amerykanom.
Amerykanom ufali, natomiast w obozach czekali rok, dwa na wyjazd albo do Palestyny lub Izraela, no albo do innego kraju, najczęściej do Stanów Zjednoczonych. Wtedy przyjeżdżali do nich emisariusze, powstały organizacje, które zapraszały, organizowały przerzuty, przeloty, płaciły, wspomagały. Każdy chciał mieć, a zwłaszcza w Palestynie chciano mieć większą liczbę Żydów. No niektórzy się decydowali, bardzo często przypadek decydował. Ktoś miał akurat wujka w Ameryce, no to decydował się na Amerykę, a ktoś nie miał nikogo w Ameryce i w ogóle nikogo nie miał i myślał sobie, że to pojedzie budować kraj, nową ojczyznę w Palestynie, która stała się w 1938 roku państwem Izrael i mogli tam być już u siebie tak w 100%.
Tak, ale państwo Izrael powstało w maju 1948 roku, a Żydzi wyjeżdżali na tę ziemię przed wojną, wyjeżdżali tuż po wojnie, czyli w pewnym sensie jechali do państwa, którego nie było. I to jest ta wielka niewiadoma, to też jest ta analogia. Ukraińcy nie wiedzą, do czego wrócą, nie wiedzą, kiedy wrócą i nie wiedzą, czy wszyscy wrócą. Nie mówię o tym, że stracą życie, ale mówię o tym, że może znajdą sobie jednak miejsce i nie będą chcieli wracać do tej traumy, którą im zafundowali Rosjanie.
No, jest też dużo różnic, ponieważ sytuacja Izraela jest w tym sensie wyjątkowa, że otaczają państwo kraje, które właściwie, dzisiaj jest trochę inna sytuacja, ale które odmawiały istnienia. Natomiast Ukraina ma to szczęście, że ma chociaż granicę z Polską, z Rumunią, z Mołdawią, z Węgrami, ze Słowacją, więc troszeczkę jest to inna sytuacja geopolityczna.
Proszę powiedzieć troszeczkę o swoich pobytach w Izraelu, bo był tam pan wielokrotnie, chyba ponad 10 razy, z tego co wiem. I spotykał pan tych ludzi, wracał pan ciągle do tych samych, czy szukał pan innych bohaterów?
Zawsze wracałem do tych, jak się zaprzyjaźniłem, to zawsze wracałem. Za każdym razem, jak byłem, to się odzywałem i się widzieliśmy, spotykaliśmy się.
Ale ale zawsze w tym samym miejscu, czy szukał pan jednak?
Szukałem i poznawałem też nowych. I dużo jeździłem po Izraelu, bardzo mnie interesował Izrael taki świecki, nie ten religijny, który oczywiście poznałem i który skupia się głównie w Jerozolimie.
A na czym polega świeckość tego Izraela?
Na tym, że się nie jest religijnym.
Ja wiem, ale jak to się objawia w obyczajowości? To nie obchodzą szabas?
To jest bardzo ciekawe, ponieważ w taki sposób laicki obchodzą.
Aha. Na przykład? Na czym to polega?
Wiedzą o tym, że trzeba w piątek rodzinnie się spotkać i zazwyczaj tego przestrzegają, że się schodzą, odwiedzają, synowie przychodzą, jak mają rodziny czy córki, przychodzą, odwiedzają mamę, przychodzą z wnukami i się trzymają tego szabatu. To jest taki kod kulturowy jednocześnie. Religia jest takim kodem kulturowym, który określa ich tożsamość i tego bardzo przestrzegają. Mają też dużą wiedzę na temat religii, nieporównywalną w stosunku do chociażby tutaj do nas w Polsce. Bo religia jest jednocześnie ich historią.
I częścią ich tożsamości.
Tak, częścią ich tożsamości. Historią też państwa.
Który z tych bohaterów najbardziej utkwił panu w pamięci? Może wraca pan do tej historii, może wraca pan do niego, może czasem przypomina sobie pan o w różnych życiowych sytuacjach.
Pewnie tak jest różnie, bo te historie są zazwyczaj bardzo przejmujące i dosyć trudno jakoś je hierarchizować, bo są też takie spotkania, które trwały krótko, w tym sensie, że byłem, poznaliśmy się, coś napisałem, ale już następnym razem tej osoby nie było, tak? Bo to też wszystko byli zazwyczaj sędziwi starsi. A z niektórymi ta przyjaźń trwała długo, dużo jakby się dowiedziałem. Tak obok tego, co pisałem, bo byłem przy rodzinie, widziałem relacje z synem, z córką, czy z wnukami, czasem byłem w jakimś okresie świąt. To było bardzo ciekawe. Myślę, że to było też bardzo ciekawe, że do pewnego czasu, kiedy przyjeżdżałem, to oni się skrzykiwali, ci, co żyli, skrzykiwali się i zwłaszcza u jednego z nich, u Jurka Janowskiego, który mieszkał w Tel Awiwie, przy Tel Awiwie, w Ramat Gan, skrzykiwali się na takie wspólne spotkanie. I wtedy uczestniczyła w nim jakaś tam grupa, mała grupa Żydów poznańskich i mogłem ich poobserwować, jak siedzą przy stole, jak się przekomarzają, jak się naśmiewają siebie, jak wspominają jakieś figle z dziecięcych lat. To było bardzo miłe. Czasem śpiewali po polsku, na przykład śpiewali, to mi utkwiło w pamięci, że śpiewali Kiedy ranne zorze wstają, taką katolicką, religijną pieśń, ale jakoś tam zapamiętali ją chyba ze szkół, prawdopodobnie śpiewano też w szkołach może. Czy wspominali smak? Niektórym im woziłem takie polskie prezenty. Jurek Janowski lubił irysy, takie cukierki twarde. To lubił dostać.
Z dzieciństwa pamiętam.
I tam była zresztą taka anegdota, jak ukradli w sklepie garście tych irysów, to wspominali zawsze i się naśmiewali z tego.
Oni się lubią śmiać, bo widzę, że pan na okładce tej swojej książki ostatniej, Historia Barucha Bergmana, przedstawia Barucha Bergmana jako niezwykle roześmianego człowieka, coś rozbawionego.
No, takie zdjęcie symboliczne. Wygrało życie, prawda? On miał historię swojego życia, no taką dającą się chyba sfilmować, taka jest barwna i dziejąca się w bardzo wielu miejscach, od Poznania przez getto łódzkie, warszawskie. No i te czasy powojenne też i ucieczka do Niemiec. Bardzo pasjonująca historia.
Jego historia jest pasjonująca, ale nie jest jedyną taką pasjonującą historią. Tak. Chciałabym zapytać, jak oni wspominają Poznań i jak wspominają Polskę? Bo jeśli pan mówi, że się spotykają, przekomarzają, wspominają, to jakiś obraz z tego się wyłania.
Swoje jakby rachunki z Poznaniem czy z Polską mieli, bo wśród nich byli tacy, którzy nigdy tu nie przyjechali po wojnie.
Nie chcieli
przyjechać. Dla nich to był cmentarz. Byli też tacy, którzy przyjechali, ale tylko raz. I ten raz to była jazda po odwiedzanie obozów, zwłaszcza jeżeli mieli takie, jeżeli wiedzieli, gdzie zginęła mama czy ojciec, w którymś z obozów odwiedzali. To była taka podróż. Ale byli też tacy jak Bronek Bergman, jak Noach Lassmann, którzy przyjeżdżali tutaj no jakby zahipnotyzowani Poznaniem. Przyjeżdżali bardzo często i nieustannie odwiedzali, pisali o Poznaniu, zwłaszcza Noach Lassmann. Nie musiał jakby tych wspomnień pozbyć.
Także, Noach miał 15 lat, jak wyjechał z Poznania. Tak, prawda? Tak. Pisał pan o tym.
Tak. I ten Baruch Bergman, 25 rocznik, to też 14 lat.
Ci ludzie może nie przyjeżdżali do Polski, bo może po prostu już stan zdrowia i wiek im na to nie pozwala, bo to jednak jest...
Nie, byli tak, nazwijmy to, obrażeni. Nie chcieli, bali się tych wspomnień. Były to bardzo często osoby, które z rodziny ocalały same. Było to jakby dla nich za bardzo, myślę, że za bardzo bolesne.
Noach Lassmann był związany z Kaliszem, z Kurnikiem, tak. No, z Poznaniem i wrócił. Po 1957 roku wyjechał dopiero, prawda?
Tak, to jest właśnie też jest trochę inaczej, bo jak mówię o osobach, które nigdy nie przyjechały, to są to takie osoby, które na przykład zostały wyzwolone Bergen-Belsen i wzięto je białymi autobusami do Szwecji i po okresie jakiejś tam rekonwalescencji, wyleczenia, bezpośrednio ze Szwecji wyjechały do Izraela. Natomiast Noach Lassman to trochę inna historia, bo on wrócił do Poznania po wojnie i zamieszkał, tutaj studiował, skończył studia, tu się ożenił i tu urodziło się dwoje jego dzieci. Dopiero potem wyemigrował, wyjechał właściwie legalnie, wyjechał w 1957 roku do Izraela.
A dlaczego? Skoro tak się zakorzenił.
Pojechał, co ciekawe, pojechał kilka miesięcy wcześniej sam, chyba nawet nie sam, tylko z synem do Izraela. Mieli tam jakąś ciotkę. Chciał się rozeznać, bo on był takim człowiekiem bardzo rozsądnym i bardzo takim dbałym o bezpieczeństwo swoje i rodziny. No, dzieci były małe. Pojechał z małym synkiem do tej ciotki. Przyjrzał się, jak ten Izrael funkcjonuje i powiedział, możemy jechać, jest tam bezpiecznie i tak zrobili. Nie czuł się tutaj pewnie. To aktów antysemityzmu po wojnie było bardzo dużo w Polsce. Te fale antysemityzmu wciąż się na nowo pojawiały.
No, 68 rok był przecież 11 lat po jego wyjeździe.
Lata powojenne również, mniejsze lub większe epizody. Też bardzo w Poznaniu mieszkała cała duża grupa Żydów jeszcze, którzy też w tych latach po 56 roku opuszczali Poznań.
Unika pan tematów politycznych, ale no, trzeba przypomnieć w takim razie, że też Palestyna i Izrael i stosunek Izraelczyków do Palestyńczyków, no to też może rodzić dużo wątpliwości. Więc oni doświadczyli czegoś trudnego i sami nie potrafią się powstrzymać przed podobnym reagowaniem.
No to też jakby nie mam, bo tu mógłbym znów wrócić do moich początkowych słów. Gdybym wiedział, jak to można rozwiązać, byłbym premierem Izraela.
Matko, czym jeszcze pan będzie? Nie biskupem, nie premierem?
Tak. Więc ani biskupem, ani premierem. No jest to
neguje pan swoje...
Jest to sytuacja wyjątkowa, bo rzadko który kraj ma, nie wiem, czy jeszcze są takie kraje, które ma taki status, że jednocześnie możemy użyć tego słowa, okupuje, a z drugiej strony podważane jest jego istnienie jednocześnie. Musi się z tym problemem rozwiązać. Jak go rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś wie. No, bo ten kraj przecież nie ma prawa istnienia. Zależy, z której strony patrzymy.
Mówi się.
Dzień po ogłoszeniu deklaracji niepodległości została wypowiedziana wojna, napadły na Izrael. Tak. Wszystkie sąsiednie kraje, wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, kiedy taki na przykład dzień ogłoszenia niepodległości Polski, napadają Rosjanie, napadają Czesi i napadają Niemcy, prawda? Wszyscy sąsiedzi napadają na Polskę. Tak to spotkało Izrael w pierwszym dniu jego istnienia.
No tak, pamiętamy historię
tych wojen
przecież jest tak,
tych wojen było takich, no, wszystkie były bardzo poważne.
Nawet jeżeli sześciodniowa wojna była, to była to wojna. Proszę mi powiedzieć, bo rozmawiamy analogicznie, odnosząc się do tej sytuacji, która jest obecnie, z uwagi, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że odmawia się Ukraińcom prawa do bezpieczeństwa i do bycia na swojej ziemi, jest tych analogii parę. Czy jest jakaś, o której nie wspomnieliśmy, a pan to dostrzega, nawet patrząc na to, jak my odbieramy Ukraińców i co dla nich robimy?
To znaczy, jest taka sprawa, na przykład dla mnie bardzo bolesna, ponieważ jednocześnie, udzielając pomocy Ukraińcom, odmówiliśmy pomocy trochę wyżej, na granicy z Białorusią.
A to była nieporównywalna sytuacja. To trudno mi się z tym zgodzić.
Tak. ale nie rozmawiam dlatego, żeby się zgadzać.
No to prawda.
Ale jest to na przykład dla mnie bolesna sprawa i nie widzę różnicy między dziewczynką syryjską, dziewczynką ukraińską, dziewczynką palestyńską.
Dziewczynka syryjska przyjechała z rodzicami, którzy wybrali się z nią w podróż i wybrali taką drogę ukraińską. Dziewczynka została wyrzucona i uciekała przed bombami, więc tutaj ja rozumiem sytuację jedną i drugą, ale no, tutaj tej analogii nie dostrzegam.
Ja ją widzę. No.
Mówiliśmy o tym, że podróż w poszukiwaniu swojego miejsca jest zarazem podróżą w głąb. Jak może ona zmienić ludzi? My teraz również przez analogię, jak zmieniała Żydów.
To jest takie pytanie, na które dosyć trudno odpowiedzieć, bo właściwie to oni powinni odpowiedzieć na to pytanie. Można
tak, ale
spekulować jedynie i mówić,
no, ale na tym polega filozofia, tak, literatura, tak, że jednak tak, się człowiek tak, domyśla
tak,
i spekuluje.
Się domyśla i próbuje to jakoś odtworzyć, opisać. Myślę, że takim motywem bardzo ważnym dla całego tego pokolenia było znalezienie wreszcie dla siebie kawałka ziemi na świecie. Przez 2000 lat byli przepędzani z miejsca na miejsce, z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju. Spotykały ich prześladowania, ale nawet to nie jest ważne. Po prostu byli bez domu. Tego domu tak naprawdę nigdy nie mieli. Chwilowo się im wydawało, że tym domem może być Polska, albo Niemcy, albo Portugalia, albo Hiszpania, ale później się okazywało, że spotykają ich tam same złe rzeczy i trzeba wędrować dalej. I myślę, że poczucie dumy, jakie panuje w Izraelu, jest olbrzymie z tego, że mają ten kawałek ziemi dla siebie. I go będą za wszelką cenę bronili. Za wszelką cenę.
No, oni nie umieli pewnie. Oni właśnie, kiedy jechali do Izraela na początku, przed powstaniem państwa Izrael, to praktycznie jechali je budować.
Jechali budować. Przecież kiedy powstało państwo Izrael, mieszkało tam około 600 tysięcy Żydów w ciągu dwóch lat. Pierwszych dwóch lat powstania państwa przyjechało ponad 600 tysięcy, także nagle pojawiło się ich bardzo wielu, także tam w ogóle dla nich niczego nie miano. Nie mieli gdzie mieszkać. Mieszkali w blaszakach, namiotach, szałasach. Zaczęły powstawać pierwsze bardzo skromne osiedla z mieszkaniami 20-30-metrowymi. Także włożyli bardzo dużo pracy w ten cały program budowlany, ale także w program rolniczy, bo tutaj bardzo pięknie byłoby opowiedzieć o tej syjonistycznej, socjalistycznej też idei kibucowej, bo dzięki tym kibucom oni zagospodarowali kraj, zagospodarowali nawet częściowo pustynię, Negev. Także to następowało bardzo szybko, no ale jednak o olbrzymim wysiłkiem.
No tak, ale to jest taka optymistyczna właściwie puenta naszej rozmowy, bo ona pokazuje, że można nie tylko odbudować swoje państwo, ale można je zacząć budować na nowo albo w ogóle tworzyć. Tak,
można, ale jego
wysiłkiem
istnienie, jego
oczywiście.
Jest zawsze zagrożone. No, gdybyśmy rozmawiali rok temu, chyba byśmy nie wpadli na to, że może być taki konflikt tutaj tak niedaleko. Prawda?
No nawet nie trzeba mówić o roku, myślę, że nawet parę miesięcy.
No i tu mamy tę analogię, że przecież ten konflikt może być również w Izraelu. Mamy za sobą przecież wspomnienie wojny na Bałkanach, tragiczne i bardzo smutne, ile ludzi wtedy zginęło i właściwie nikt tego też wtedy nie potrafił rozwiązać.
Tak.
Szybko, skutecznie, szybko, żeby ludzie nie ginęli.
Zadedykował pan teraz jeszcze jeden utwór sobie, słuchaczom. Chce pan o nim coś powiedzieć?
To o to chodzi, że nie można mówić, bo to są takie utwory, że trzeba się tylko zamyśleć i dedykuję go na pewno słuchaczom. To są takie utwory, które takie trochę transowe, można się w nich tak pogrążyć, pomyśleć o życiu, o sobie.
No jednak pan wprowadził. Dziękuję bardzo za to, że pan nakłonił słuchaczy do takiej refleksji. Dziękuję również za spotkanie. Państwu dziękuję także i zapraszam za tydzień. Thank you.
da, 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 da.